I w poranku wnet kontynuujemy zmagania intelektu ze światem. Krzysztof Zasztow, analityk w centrum...
Przepraszam. Konrad Zasztow.
Konrad Zasztow. No i proszę bardzo, takie to są zmagania. Napisane Konrad. Krzysztof Konrad, ja się przedstawię i stąd Krzysztof pojawił się, ale to jest Konrad Zasztow, analityk w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy Akademii Sztuki Wojennej, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista między innymi od Turcji. Dzień dobry, panie Konradzie.
Dzień dobry.
Panie Konradzie, proszę, jest szczyt w Warszawie, konferencja, wielka konferencja międzynarodowa w Warszawie, o niej mówimy od samego rana, ale jest druga, być może równie ważna w Soczi, zorganizowana przez prezydenta Putina. Tam są przedstawiciele Rosji, Turcji i Iranu. Co na tej drugiej konferencji się dzieje?
No, przede wszystkim tym, co łączy obie te konferencje, to jest retoryka organizatorów, państw uczestniczących, czyli chodzi tutaj w tej retoryce o pokój na Bliskim Wschodzie. W przypadku tej naszej konferencji, tutaj minister Czaputowicz mówi o początku procesu warszawskiego, tak? Tam to jest część tak zwanego procesu astańskiego, mam na myśli konferencję w Soczi. Co to jest proces astański? No to jest rzeczywiście szereg dyplomatycznych działań Iranu, Rosji, Turcji, który już trwa od jakiegoś czasu, od 2 lat właściwie, współpraca tych 3 regionalnych mocarstw. No, deklarowanym celem jest osiągnięcie pokoju w Syrii, uregulowanie konfliktu syryjskiego. No i tutaj oczywiście nieprzypadkowo ten kolejny, już chyba 4 z kolei szczyt w ramach tego procesu astańskiego odbywa się dokładnie w tym samym momencie, kiedy odbywa się konferencja bliskowschodnia w Warszawie. Na pewno ma to, była tutaj propagandowa motywacja, żeby trochę odciągnąć uwagę mediów od tego, co się dzieje w Polsce, przyciągając również uwagę do tego procesu astańskiego i podkreślając, że ten proces astański jest czymś ważniejszym niż działania, powiedzmy, państw zachodnich czy Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o pokój w Syrii, działania Iranu, Rosji i Turcji.
Bo tak mówimy i tak mówi studio Bejrut w Radiu Wnet, że ten konflikt syryjski właściwie zakończył się zwycięstwem Rosjan, więc z tego punktu widzenia to, co się dzieje tam, czyli w Soczi, jest bardziej efektywne niż to, co dzieje się w Warszawie.
No właśnie, więc tutaj ja bym się zgodził z tym, że Rosja, Iran i Turcja są to rzeczywiście państwa, które w tej chwili mają największy wpływ na sytuację w regionie. No oczywiście Stany Zjednoczone nadal także mają wpływ, ale jednak się wycofują. No mamy decyzję o wycofaniu się z Syrii, więc tutaj ich rola spada, rośnie rola Rosji, Iranu i Turcji. Natomiast nie zgodziłbym się z tą drugą tezą, że Rosja jest zwycięzcą w tym, co się tam działo w tej wojnie syryjskiej, wojnie domowej, ale oczywiście wojnie takiej proxy war, w którym biorą udział różni gracze, aktorzy międzynarodowi i z regionu, i spoza regionu. Tutaj nie ma zwycięzcy w tej chwili. Oczywiście jest w tym momencie, powiedzmy, dominacja reżimu Al-Asada wspieranego przez Rosję i Iran, Turcja w rezultacie tej współpracy z Iranem i Rosją zajęła niewielkie obszary na północy Syrii i zamierza, przynajmniej deklaruje, dalszą ekspansję na tereny kontrolowane w tej chwili przez Kurdów syryjskich, ale tak naprawdę sytuacja jest dynamiczna i te państwa również, znaczy ich stoją przed szeregiem problemów, które to są poważne problemy tak naprawdę. Może za chwilę o nich jeszcze powiem.
Ale podmiotem tej warszawskiego spotkania, jak powiedział premier Netanyahu, jest nie Syria, a Iran. I tamto spotkanie też musi dotyczyć Iranu i tego, co się za chwilę w Iranie, w Teheranie wydarzy.
No właśnie, więc tutaj w ramach tego procesu astańskiego mieliśmy spotkanie we wrześniu ubiegłego roku i tam już były olbrzymie olbrzymie spory między uczestnikami tego spotkania, zwłaszcza między Turcją, a z drugiej strony Iranem i Rosją, których interesy w tym konflikcie syryjskim są kompletnie sprzeczne. Tutaj jedynym, co łączy te państwa, to jest taka platforma antyamerykańska i to hasło, że Stany Zjednoczone w ogóle nie powinny być w żaden sposób obecne w uregulowaniu tego konfliktu. Poza tym każde z tych państw wspiera inne siły na miejscu, no i zwłaszcza Turcja, która tutaj jako wroga numer jeden stawia Kurdów syryjskich, ale z drugiej strony od 2011 roku, czyli od początku tej wojny, twierdzi, że Asad również powinien odejść. No ma kompletnie inną wizję przyszłości Syrii niż Iran i Rosja, a tutaj jeszcze bym dodał, że i Iran, i Rosja mają duże rozbieżności co do tego, jak Syria ma wyglądać po wojnie.
Ale patrząc na geopolitykę, teoretycznie przedstawiciel Turcji powinien być na konferencji w Warszawie, bo Turcja jest jednym z największych wojskowych potęg w NATO.
Tak, i myślę, że gdyby ta konferencja odbywała się, dajmy na to, miesiąc wcześniej lub miesiąc później, przy innym stanie relacji turecko-amerykańskich, a one się zmieniają z miesiąca na miesiąc, tak jak mówię. One są złe od dawna, ale tutaj są próby jakby przełamania tego impasu i rzeczywiście Turcja widać, że się waha, czy pójść bardziej w stronę współpracy z Rosją, czy bardziej w stronę współpracy ze Stanami. Być może Turcja by tutaj się pojawiła. W tej chwili jesteśmy znowuż w momencie takiego pogłębienia tego impasu i Turcja znowuż szuka bardziej rozwiązania we współpracy z Rosją, dlatego też i tutaj jej nie ma.
Bo Amerykanie z kolei powinni zachować solidarność w stosunku do Kurdów, którzy pomogli w wojnie w Syrii wojskom amerykańskim.
Kością niezgody między Turcją a Stanami Zjednoczonymi jest właśnie kwestia przyszłości Kurdów syryjskich i tych terytoriów Syrii, północno-wschodniej Syrii, na wschód od rzeki Eufrat. To jest blisko 1/3 terytorium tego państwa, która jest w tej chwili pod kontrolą syryjskich sił demokratycznych. To są właśnie siły zdominowane, czy siła polityczna zdominowana przez Kurdów w Syrii. Ona jest popierana od 2015 roku przez Stany Zjednoczone. Turcja wcześniej odnosiła się neutralnie do Kurdów syryjskich, do sił demokratycznych syryjskich. W tej chwili przedstawia je jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego samej Turcji, mówiąc, że to jest organizacja powiązana z Partią Pracujących Kurdystanu, czyli kurdyjską organizacją, która walczy z rządem tureckim na terenie Turcji.
A jaka jest pozycja Erdogana? Ostatnie informacje, które dotarły do polskich mediów, dotyczyły prozaicznej rzeczy, cen żywności, z którą Erdogan, zaniepokojony, że Turcy coraz więcej płacą za żywność, postanowił coś zrobić i zaingerować w rynek żywności.
No, sytuacja gospodarcza w Turcji rzeczywiście się pogarsza, dlatego no, tutaj podobnie jak w przypadku Rosji, gdzie mamy też system, gdzie państwo, które przeżywa kryzys gospodarczy z powodów czynników wewnętrznych, ale także sankcji międzynarodowych i autorytarne rządy Putina. W Turcji mamy sytuację, gdzie też Turcja jest w tej chwili izolowana na arenie międzynarodowej, dlatego szuka wsparcia w Iranie, szuka wsparcia w Rosji. No i na przykład ta polityka syryjska, ona w dużej mierze jest wypadkową tych problemów wewnętrznych. To znaczy Erdogan chce osiągnąć jakiś sukces w polityce zagranicznej, w polityce wobec Syrii, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów wewnętrznych.
Czego się nie uda zrobić, bo jak człowiek jest w sklepie i płaci dużo więcej za towary, rzeczy potrzebne do codziennego życia, no to wie, ile płaci, więc koncentruje się raczej na swojej codzienności niż na wielkich sukcesach.
No na razie ten entuzjazm jest duży, podobnie jak w Rosji był po aneksji Krymu.
Jest entuzjazm.
Czyli na razie ma pytanie, jak długo.
No dobrze, ale Turcja przez jakiś czas była tak zwanym tygrysem gospodarczym, czyli rozwijała się bardzo szybko. Wzrost gospodarczy właściwie była przykładem tego, jak powinno się prowadzić państwo. I co się nagle stało?
No to prawda i Turcja miała taką pozytywną wizję takiej gospodarczej, kulturalnej ekspansji w regionie. Natomiast w tej chwili, w tych ostatnich latach rządów Erdoğana, Turcja stawia na taką militarną ekspansję i no tutaj rzeczywiście dużo się mówi o powrocie do tej potęgi z czasów Imperium Osmańskiego.
Ale to trzeba być potęgą gospodarczą, żeby powrócić do potęgi z czasów Imperium Osmańskiego. Ale co się stało? Kto prąd wyłączył w Turcji?
No, w Turcji nikt nie wyłączył prądu, natomiast gospodarka turecka jest rzeczywiście zależna w wielkim stopniu od inwestycji zagranicznych, jest niezwykle powiązana strukturalnie z gospodarką państw Unii Europejskiej, ze Stanami Zjednoczonymi też, więc tutaj taka reorientacja eurazjatycka, reorientacja na sojusz z Iranem i Rosją, ona napotyka ten problem, że gospodarczo Turcja nie jest tak silnie powiązana z tamtym regionem świata, jak z Zachodem, więc tutaj raczej do takiego zwrotu w stronę Eurazji w przypadku polityki zagranicznej ostatecznego zwrotu nie dojdzie.
Jest też olbrzym, o którym nie mówimy, czyli Chiny, które bezpośrednio nie uczestniczą ani w jednej konferencji, ani w drugiej, ale wiadomo, że gdzieś tam sterowniki są w Pekinie tego wszystkiego, co się dzieje na świecie.
No to prawda, natomiast no tutaj patrząc na Syrię, wydaje mi się, że Chiny czekają na to, jak ten konflikt się
aż
zakończy.
Ten owoc wpadnie do ich koszyczka.
Dokładnie, wówczas Chińczycy na pewno pojawią się na Bliskim Wschodzie, na pewno pojawią się w Syrii.
Jak pan ocenia ten pierwszy dzień konferencji warszawskiej?
No trudno chyba jeszcze za
nie, bo teraz właściwie ocenić nie można, bo ta konferencja tak naprawdę zacznie się za chwilę na Stadionie Narodowym, ale już były te spotkania takie prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Dudy, z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, spotkania ministra spraw zagranicznych z sekretarzem stanu. To, jak pan ocenia, co tu się zdarzyło ważnego i istotnego, na co by pan zwrócił uwagę?
No i jak każde takie olbrzymie wydarzenie międzynarodowe, jeśli ono się odbywa w Polsce, no to przyciąga uwagę świata, pokazuje wagę naszego kraju. No, na razie nic więcej nie można powiedzieć na ten temat.
I tu stawiamy kropkę. Konrad Zasztoft, analityk Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy Akademii Sztuki Wojennej, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Za rozmowę. Słucha pan Poranku Wnet czasami?
Czasami, tak.
Czasami, dobrze, czasami. Nie będę więcej pytał, bo kto pyta, dostaje odpowiedzi. Jest godzina 8:55. A jest czwartek, 14 lutego. Mamy połączenie z Janem Bogatko, redaktor Jan Bogatko z Gorzelec, ta część zachodnia. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Również oczywiście niemieckie media mają jako temat numer jeden, można powiedzieć, wydarzenie w postaci konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Czy to jest bliskowschodnia, czy irańska? Tutaj zdania są podzielone. Mówi się tak oficjalnie, to jest to bliskowschodnia. Faktycznie chodzi o konferencję irańską. Czy będzie nowy podział na starą i nową Europę? Nie. Wydaje się, że tego nie będzie. Tutaj w zasadzie tenor prasy i mediów niemieckich jest zgodny, bo jednak Polska nie odstąpiła od umowy atomowej z Iranem, więc nie zachowała solidarność europejską, w związku z czym nie ma o tym mowy. No ale oczywiście patrzy się na Warszawę i stawia się pytania z pewną zazdrością, że to jest jednak w Warszawie, a nie jest na przykład w Baden-Baden. Ta konferencja stawia się pytania, w jakim kierunku rozwiną się stosunki z Iranem, które są w końcu dość ważne. Panuje pewnego rodzaju rozgoryczenie, że inicjatywa tej konferencji wyszła wprawdzie ze strony Waszyngtonu i Polska wzięła w niej udział, ale zapomina się o tym, że po prostu to Francja, Niemcy i Wielka Brytania wynegocjowały deal atomowy, jak to się określa, z Iranem w roku 2015, a ich jednak o współuczestnictwo w organizacji tej konferencji nie poproszono, więc to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, zawód oblubienic trzech w tym wypadku, można było powiedzieć, albo dwóch, jeżeli Wielką Brytanię pozostawimy z boku. Więc czy będzie nowy podział Europy? Nie, raczej tego podziału nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o Iran, to nie tylko tutaj chodzi o Iran, tu chodzi o wiele rzeczy związanych całkowicie z polityką Stanów Zjednoczonych wobec Azji, na przykład wobec Chin. I tu się pojawia w jednym z komentarzy w Die Welt przez Igmara Gabriela, zresztą napisanego, pojawia się ta myśl, że Huawei na przykład może podzielić Europę jeszcze bardziej. No więc poczekajmy, zobaczymy, co z tego będzie. Deutschlandfunk na swojej stronie cytuje panią Renatę Kim z polskojęzycznej edycji gazety Newsweek Polska, którą określa tutaj jako krytyczną wobec rządu. No jasne, większość gazet w Polsce jest krytycznych wobec rządu. W każdym razie tutaj pisze pani Kim, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych staje w służbie amerykańskiej i izraelskiej polityki i to mimo, że Polska dotąd utrzymywała dobre stosunki z Iranem, że konferencja w tym formacie nie oferuje żadnej szansy, aby stworzyć więcej pokoju na Bliskim Wschodzie. To jest jasne, tylko konferencje organizowane we Francji, w Niemczech mogą w tym kierunku coś zrobić, ale nie tylko. Deutschlandfunk również cytuje pana Radosława Sikorskiego, byłego szefa dyplomacji z, jak to zawsze określają te media, prawicowo-liberalnej opozycyjnej partii. Druga platforma, to zawsze mnie bardzo, czyli Platforma Obywatelska, to zawsze bardzo mi śmieszy ta prawicowość liberalna, zwłaszcza w tym określeniu. To tylko świadczy o tym, jakie te przymiotniki mają sens, jaki mają sens i jakie mają znaczenie. A więc pan Sikorski zarzucił rządowi, że urządzając konferencję zajął stanowisko nielojalne wobec partnerów w Unii Europejskiej. No dobrze, że partnerzy w Unii Europejskiej tego stanowiska nie mają, no nie podzielają, nie wyrażają go tak. No może myślą tak, a nie mówią, to też jest możliwe, bo coraz częściej widzimy, że nie zawsze się mówi to, co myśli, albo się myśli to, co się nie mówi, lub odwrotnie, albo są wypowiedzi takie jak pani Mitchell w MSNBC na przykład, więc to jest wszystko możliwe. Oczywiście dopiero coś więcej na ten temat będzie można powiedzieć po konferencji, kiedy wysypią się komentarze na temat ile złego albo ile dobrego ta konferencja uczyniła w stosunkach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, czy też w stosunkach polsko-amerykańskich. Tego wszystkiego jeszcze nie wiemy, na co wszystko będziemy oczekiwać. Die Welt na pewno na ten temat też coś napisze i FAZ, oczywiście z Deutsche Zeitung również. W każdym razie Die Welt dzisiaj na przykład podaje, że kalkulacja Warszawy polega na tym, żeby wykonać coś, ukłon jakiś w kierunku Waszyngtonu, aby uzyskać permanentne stacjonowanie żołnierzy amerykańskich w Polsce i że to jest w gruncie rzeczy ze strony polskiej najważniejszy punkt przyświecający tej konferencji, bo w końcu chodzi o to, żeby zabezpieczyć się przez tym, co się mogłoby wydarzyć, a więc hasło jest Fuck Trump i w tym kierunku i nad tym pracuje polska dyplomacja i to wywołuje w Niemczech pewnego rodzaju zakłopotanie, bo Niemcy uważają, że Polska na Niemcy nie liczy. No jest to oczywiście bardzo smutne dla Berlina pewno, jeżeli tak się uważa, że Polska tak uważa. To na razie chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Będę oczywiście obserwował niemieckie media i w przyszłym tygodniu, jeśli temat będzie nadal świeży, to na ten temat chętnie coś Państwu jeszcze opowiem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Bogatko w Poranku Wnet w każdy czwartek mniej więcej o tej godzinie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Na zegarze godzina 9:02.
Czas na przegląd prasy.
Nad gazetami ostatnią godzinę spędził Antoni Opaliński. I co pan redaktor w tych gazetach wyczytał?
Nie za wiele, bo prasa papierowa upada, ale coś jednak wyczytałem. To teraz na chwilę odchodząc od konferencji, ale pozostając w kręgu geopolityki, jest Gazeta Wyborcza, to od niej zaczniemy. Ciekawy artykuł pana Andrzeja Kublika, Nord Stream w luźnym kagańcu. W błyskawicznym tempie przyjęto wstępnie projekt dyrektywy nakładającej unijne przepisy antymonopolowe na eksploatację gazociągu Nord Stream 2. Dla nas oznacza to urzeczywistnienie porzekadła, lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu. Chodzi o to, że to jest pewne utrudnienie dla Nord Streamu, ale jednak nie takie jak byśmy chcieli, gra toczy się dalej. Profesor Balcerowicz, proszę Państwa, się tutaj odnalazł i odnalazł się też taka postać dawno niesłyszana, mianowicie pan Tadeusz Syryjczyk, to był taki człowiek, który był ministrem przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, promował taką wizję, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej i teraz panowie się jako uczestniczy czegoś, co się nazywa Forum Obywatelskiego Rozwoju, wypowiedzieli przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Centralny Port Komunikacyjny, podobno zdaniem a u panów całkowicie się nie opłaca, nie ma żadnego sensu i nie ma powodu, żebyśmy go budowali.
To jedną rzecz dodam. Pan Tadeusz Syryjczyk uważał, że w Polsce nie należy budować autostrad, bo jest za mały ruch samochodowych i obciążenie na metr kwadratowy autostrady będzie zbyt małe, w związku z powyższym to się nie opłaca. Dlatego w Polsce wtedy, kiedy był ministrem, tych autostrad nie budowaliśmy, bo się nie opłacało, a teraz nie opłaca się budować Centralnego Portu Lotniczego.
Tak, no to zobaczymy za kilka lat, co z tego wyniknie. Wracam jeszcze do Rzeczypospolitej, bo tutaj rzeczywiście jest dość sporo artykułów na temat tego, co na temat tej konferencji. Ciekawe bardzo jest ta opinia, więc jeszcze raz do niej wrócę na temat tego, że ten szczyt nie podzieli nas z Unią, że polska dyplomacja stara tutaj się jakoś nie naruszać tej solidarności z innymi krajami zachodnimi, które nie są zbyt przekonane co do tego, czy rzeczywiście należy zrywać porozumienie z Iranem. Ciekawe są też jakby analizy, kto przybył, kto nie przybył. Zwróciła uwagę komentatorów obecność na przykład delegacji z Kataru. Kataru, przypomnijmy, który jest największym na Półwyspie Arabskim, w tej chwili adwersarzem Arabii Saudyjskiej, która z kolei jest tam w tej chwili najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o ten Nord Stream, to Frankfurter Allgemeine Zeitung czytam o tym, że pani Kramp-Karrenbauer krytykuje przewodnicząca CDU, imię Annegret, oczywiście wciąż jeszcze się tego nie nauczyłem, krytykuje postawę Ameryki wobec Nord Stream 2. Nord Stream 2 to jest projekt, zdaniem tej pani, całkowicie biznesowy. Jest to przede wszystkim interes gospodarczy Niemiec i tutaj Amerykanie nie powinni wchodzić ze swoimi imperialistycznymi pomysłami. A propos amerykańskich pomysłów, to nie wiem, czy powinienem takie brzydkie słowa cytować, ale w ostateczności jest to jeden z bardziej czytanych, przynajmniej po prawej stronie publicystów. Rafał Ziemkiewicz wczoraj po tym wystąpieniu sekretarza Pompeo napisał, o, coś zniknął mi ten, dobrze, nie pojawił się jednak, po tej bezczelnej neokolonialnej hamówie, jaką urządzili nam dziś Jankesi, po raz pierwszy zacząłem poważnie traktować teorię o związkach Trumpa z Putinem. Nikt chyba nigdy tak nie zaszkodził stosunkom polsko-amerykańskim, jak ten butny komiwojażer Holocaust Industry Pompeo. Jak powiedziałem, sąd jest ostry, ale rzeczywiście w polskim internecie było dużo, dużo więcej bardzo ostrych sądów na temat tych słów sekretarza stanu, które wczoraj zostały wypowiedziane, a także na temat całej tej otoczki, na temat tego właśnie powołania się na jakiegoś stalinowskiego oprawcę. Jako przykład tutaj nie wiadomo czego to wygląda na to. Właśnie to jest ciekawe. Jeszcze do tego dochodzi wczorajsze wystąpienie w telewizji MSNBC, czyli jednej z tych wielkich telewizji amerykańskich, gdzie prowadząca powiedziała o polskich obozach nazistowskich. To zawsze ciekawe, czy to są przypadki, czy to nie są przypadki.
Nie, powiedziała o powstaniu w getcie, w którym walczono przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi.
Jeszcze lepiej.
I to wszystko?
Nie, to nie jest wszystko, bo chciałem a propos właśnie tych rosyjskich kłopotów Donalda Trumpa, to powiedzieć, że na stronach Washington Post jest dość duży materiał na temat Paula Manaforta. Znów jakby wraca ta sprawa tych rosyjskich kontaktów otoczenia Donalda Trumpa. On już jest dość taka szczegółowa analiza, bo tam można sobie nawet obejrzeć taki film przygotowany przez dziennikarzy tej gazety. Zaznaczmy, że ta gazeta, którą niektórzy twierdzą, że to jest amerykański wzór gazety wyborczej, bardzo, ale to bardzo administracji Donalda Trumpa nie lubi i w ogóle nie lubi wszelkiej prawicy w jakiejkolwiek, ale no film rzeczywiście jest dosyć taki poruszający, bo on pokazuje, jak ten bliski współpracownik Trumpa spotykał się z człowiekiem, który nazywa się Konstantin Kilimnik i który jest uważany przez służby amerykańskie za rosyjskiego po prostu szpiega i spotykał się z nim tam dość blisko tego Trump Tower, tam jest taka mapka i pokazuje, jak właśnie blisko między jednym a drugim budynkiem się te konsultacje w czasie kampanii wyborczej odbywały. Czy to musi świadczyć o tym, że rzeczywiście Rosjanie wybrali Ameryce prezydenta? Raczej nie. Natomiast czy to świadczy o tym, że przy tej kampanii wyborczej ostro mieszali? No tak, ale od tego w końcu mają szpiegów.
Mieszali być może po dwóch stronach. Pamiętajmy ten sposoby finansowania rodziny Clintonów. To też była informacja, która pojawiła się w czasie kampanii wyborczej, ale warto też zaznaczyć przy tej okazji, jak bardzo antyrosyjskie są wystąpienia polityków amerykańskich. To też było słychać wczoraj w czasie oświadczenia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, wygłoszonego po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.
No dlatego też obserwujemy, a nie, na razie nie wiemy jeszcze, co z tego wszystkiego wyniknie. Jeśli chodzi o, mówiłem wczoraj o tym ciekawej konferencji, która się odbyła, organizowana przez Polski Instytut i przez Instytut Zachodni w Berlinie. W Die Welt jest relacja z tej konferencji. Relacja rzeczywiście pokazuje, że ten pomysł, żeby jakby Polacy w Berlinie organizowali dyskusję, w której nie tylko Polacy uczestniczą, ale raczej Polacy zapraszają różnych gości zachodnich i to chyba rzeczywiście ten pomysł wypalił, dlatego że Die Welt tutaj pokazuje, mówi właśnie o dość emocjonalnych wystąpieniach, o sporach między jednym z niemieckich parlamentarzystów, a kimś tam z niemieckiej publiczności i tutaj na zdjęcie jest francuskiego parlamentarzystę, pana Frédérica Petit, który się też spierał, jeśli chodzi o to, jak ma wyglądać w przyszłości ta Europa, czy to ma być Europa narodów, czy nie, więc to jest chyba dobry pomysł, żebyśmy starali się być też nie tylko w Polsce inicjatorami różnych debat.
I dobry pomysł, żeby pana Frédérica Petit zaprosić do studia Radia Wnet, bo jest posłem francuskim, który mieszka niedaleko Warszawy, albo nawet w samej Warszawie. Wiedziałeś o tym?
Wiedziałem.
Jest godzina 9:10. Antoni Opaliński wie prawie wszystko. Przegląd prasy jutro o godzinie 8:00. Teraz na zegarze godzina 9:10.